Z drugiego listu świętego Jana Apostoła. Każdy, kto poprawia i nie trzyma się nauki Chrystusa, nie ma Boga. A jeśli ktoś trzyma się tej nauki, to taki ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie wpuszczajcie go do domu i nie pozdrawiajcie go. Kto bowiem pozdrawia go, staje się uczestnikiem jego złych czynów. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dziś dość specyficzny temat, dlatego na początku chcę zaznaczyć. Będę się opierał na objawieniach także prywatnych i również tych, które jeszcze nie są zatwierdzone przez Kościół katolicki. Zaczęliśmy jednak od cytatu z Pisma Świętego, z Nowego Testamentu, z listu świętego Jana Apostoła, bo właśnie te słowa ustawią całą naszą, powiedzmy, dyskusję, ponieważ chciałbym, abyście również swoje zdanie wyrazili w komentarzach, ewentualnie podesłali jakieś linki do ciekawych materiałów. Nie będę wchodził w szczegóły, jeśli chodzi o synod, który odbył się w Amazonii, natomiast jednym z jego głównych przesłań była możliwość, którą jeszcze musi potwierdzić papież Franciszek, w przyszłości święcenia żonatych mężczyzn. To wszystko i inne kwestie z tym związane już teraz w tym materiale. Zapraszam was serdecznie. Będę się opierał na książce Saverio Gaety, z którym miałem przyjemność jakiś czas temu przeprowadzić wywiad na tymże kanale, który napisał książkę Proroctwo o dwóch papieżach, objawienia o końcu Kościoła w czasach Benedykta XVI i Franciszka. Tę książkę możecie nabyć w sklepiku mocsłabości.pl. Zacznijmy sobie od konkretu, czyli od cytatu z tejże książki. Gdy ktoś powołuje się na treści pochodzące z objawień maryjnych, musi być rzetelny i okazać zainteresowanie oraz ufność względem słów Matki Bożej. Istnieje bowiem wiele dowodów prawdziwości i wiarygodności jej proroctw. Przykład. Podczas objawień paryskich przy ulicy Dubac 18 lipca 1830 roku Katarzyna Labouré usłyszała: będą ofiary wśród duchownych Paryża. Arcybiskup umrze. Słysząc to, Katarzyna dopytywała się, kiedy miałoby się to wydarzyć i zrozumiała, że zdarzy się to za 40 lat. I tak 24 maja 1871 roku arcybiskup George Darboy został rozstrzelany z rozkazu rządu rewolucyjnego Komuny Paryskiej. Brunonowi Cornacionieliemu, wizjonerowi rzymskich objawień w Trefontane, w dniu 25 marca 1978 roku dziewica objawienia pokazała zaledwie 9 dni od uprowadzenia premiera Alda Mora w samochodzie całego podziurawionego kulami, dokładnie takiego, jaki został potem, to jest 9 maja, odnaleziony. 26 czerwca 1981 roku Królowa Pokoju ukazała się we łzach Marii, jednej z wizjonerek z Medjugorje. Potrząsała dość sporym, ciemnym krzyżem i powtarzała: pokój, pokój, pokój i tylko pokój. Dokładnie 10 lat później zagrzmiały pierwsze wystrzały z dział dramatycznego konfliktu w byłej Jugosławii, który pochłonął 250 tysięcy ofiar śmiertelnych. W Kibeho 12 stycznia 1984 roku wizjonerka Natalii odebrała od naszej Pani Bolesnej tragiczną zapowiedź: wasz kraj wchodzi w ciemną noc. I począwszy od 6 kwietnia rozpoczęło się ludobójstwo Tutsi i Hutu zbierające żniwo 900 tysięcy ofiar. To tylko krótki przykład na to, że należy słuchać Maryi. Oczywiście, wszystkie objawienia całej historii Kościoła katolickiego zawsze trzeba zestawiać ze Słowem Bożym. Natomiast Słowa Bożego, jak to mówi święty Piotr w jednym ze swoich listów, nie można interpretować samodzielnie. Jest ono nam dane do interpretacji w kontekście nauki Kościoła katolickiego. A więc to Kościół katolicki jako mistyczne ciało Chrystusa. Święty Piotr, którego wybrał sam Chrystus, apostołowie, a więc i ich następcy, biskupi, są tymi, którzy interpretują i przekazują naukę dotyczącą Pisma Świętego całemu Kościołowi. Mamy obowiązek czytać Słowo Boże, żywić się Słowem Bożym, odnosić je do naszego indywidualnego życia, do naszej zwykłej, czasami po prostu szarej codzienności, ale zawsze musimy pamiętać o tym, że interpretację słów Pisma Świętego daje nam Kościół katolicki, ponieważ nikt z nas, mówiąc bardzo po ludzku, nie ma tak szerokiego wykształcenia, aby mógł zgłębiać w całym kontekście i w całej pełni Słowo Boże, które było pisane przecież i w języku greckim, i w języku hebrajskim, i w języku aramejskim, w którym przemawiał Chrystus, było później tłumaczone na Wulgatę, język łaciński i tak dalej. Słowo Boże jest dane Kościołowi do interpretacji, dlatego nauka Kościoła katolickiego jest również wyznacznikiem naszego życia duchowego. I również wszystkie objawienia prywatne mamy odnosić do nauki Kościoła katolickiego, do oficjalnego stanowiska Watykanu. Czy mi się to podoba, czy nie? Czy rozumiem to, o czym mówi Ojciec Święty Watykan, czy też nie? Chciałbym, abyśmy teraz wspólnie wysłuchali fragmentu objawień świętego Michała Archanioła. Święty Michał, ukazując się 29 września 1878 roku francuskiej mistyczce Marie Julien, opisał to, co miało się wydarzyć w dwóch etapach. Będą nastawać na jego życie ze wszystkich sił i jeśli nie zginie męczeńską śmiercią z rąk barbarzyńców, będzie to zasługą Boga, który uczyni na jego korzyść doniosły cud. Jest tu mowa o śmierci papieża. Natomiast przeciw drugiemu papieżowi tak potężna zawierucha nie rozpęta się nigdy. Będzie męczennikiem, zanim naprawdę doświadczy męczeństwa. Siebie samego oraz krew płynącą w jego żyłach ofiaruje za wszystkich oprawców i tych, co będą okrutnie czyhać na jego życie. Ileż banicji będzie musiał ścierpieć. Ten drugi wydawać się będzie papieżem czasów ostatecznych, opisanym przez Jezusa francuskiej mistyczce 9 marca 1878 roku. Ten mój drogi, godny przedstawiciel zawrze nowe przymierze, by ocalić mój Kościół, święty Kościół, wśród gwałtownej burzy. Trudy, tortury, pogarda. Wszystkiego doświadczy, aż po oplucie. Zaprowadzą go do skały pierwszego papieża i zażądają. Wyrzeknij się twej wiary i zostaw nas w spokoju, ale wiara jego okaże się mocna i wytrwała. Takiego papieża wam podaruję. Módlcie się za niego, bo będzie musiał oglądać na własne oczy okrutną rewolucję. Uchwyci się krzyża i go nie wypuści aż do śmierci. Podobny schemat znalazł potwierdzenie w słowach odnoszących się do przyszłych papieży, które mistyczka rzymska Maria Valtorta usłyszała bezpośrednio od Jezusa 20 listopada 1943 roku. A ty, pierwszy spośród mych synów, umocnij swe serce, zanurzając usta w mistycznym źródle mego przebitego boku. Podobnie jak jesteś mym posłańcem, a nawet więcej niż posłańcem. Moim zastępcą na ziemi, który reprezentuje baranka i od baranka wziąłeś serce i słowa, tak staniesz się nowym Chrystusem w bólu i przeznaczeniu. Bądź zamiast mnie światłem dla świata, nawet gdy ciemności rzucą się na ciebie, by cię zmiażdżyć. Nawet upadając, trzymaj wzniesiony krzyż jako światło, a umierając, spraw, by przez ciebie usłyszano głos z nieba, mój wzorowy sługo. Płakałeś i na nic ci się to zdało, że znałeś tajemnicę fatimską. Są to zapowiedzi czasów, kiedy na ziemi będzie dwóch papieży, kiedy jeden z nich będzie okrutnie cierpiał, jeden z nich zginie. Nie chcę to odnosić do żadnego konkretnego papieża, po prostu zostawiam te słowa tychże mistyków, aby każdy z nas w swoim sercu je rozważał. Słowa te nie są skierowane przeciwko żadnemu papieżowi, wcale nie muszą dotyczyć naszych współczesnych czasów, bo od razu nam się kojarzy, że skoro czas dwóch papieży, to znaczy, że teraz Benedykt XVI, który nadal mówi o sobie, że jest papieżem, prosząc, aby go tytułowano jego świątobliwość Ojciec Święty, i papież Franciszek, który mówi o sobie wprost, że jest biskupem Rzymu. I o tych właśnie dwóch biskupach mówiła również trzecia tajemnica fatimska, gdzie była mowa o tym, że z jednej strony będzie Ojciec Święty, a z drugiej strony będzie papież w bieli, biskup Rzymu. Nie interpretuję tego, zostawiam do analizy, do wewnętrznych, duchowych refleksji. Kościół musi przejść dokładnie tę samą drogę, jaką przeszedł Chrystus. Drogę męczeńską, drogę na Golgotę, drogę krzyżową. Chrystus, kiedy był ukrzyżowany, stracił właściwie wszystkich tych, którzy wokół Niego byli. Mam na myśli apostołów. Nawet święty Piotr, który jeszcze kilkanaście godzin wcześniej zarzekał się, że odda życie za Zbawiciela, za Mesjasza, w momencie próby w Ogrodzie Oliwnym najpierw zasnął z pozostałą częścią apostołów, a później wzburzony gorącą krwią, kiedy Chrystus był aresztowany, odciął ucho jednemu ze sług, którzy przybyli z żydowską strażą, aby aresztować Chrystusa, za co został przez Chrystusa upomniany. Później też po prostu najzwyklej świecie i bardzo po ludzku Chrystusa się wyparł, i to nie raz, i to nie przypadkowo i nieświadomie, ale trzy razy, czego później bardzo mocno z głębokości swego serca żałował. Pod krzyżem Chrystusa pozostaje tylko Maryja, która była przygotowywana przez Ducha Świętego na to, co się wydarzy, i widziała dużo więcej jako niepokalanie poczęta, jako ta, która nigdy nie zaznała w sobie grzechu, ponieważ nie była obciążona grzechem pierworodnym. I święty Jan, umiłowany uczeń Chrystusa, można by powiedzieć ten, który nigdy nie rzucał się w oczy, który przede wszystkim Mesjasza słuchał, który zawsze był blisko Niego, zawsze był w Niego wpatrzony. I to jest dla nas rada duchowa, w jaki sposób postępować w czasach zamętu. Te czasy zamętu nastały dziś, rzeczywiście nie ma tego co ukrywać. Co jakiś czas czasy zamętu w Kościele się powtarzają. Można tu przypomnieć chociażby czasy renesansu i papieża Aleksandra VI, który miał dzieci, kochanki, który się angażował politycznie, który zlecał zabójstwa i tak dalej. Natomiast nigdy tenże grzesznik, tenże, można by powiedzieć, morderca, papież Aleksander VI, nie wypowiedział żadnych słów, które byłyby skierowane przeciwko Słowu Bożemu i które byłyby herezją, czyli byłyby niezgodne z nauką Kościoła katolickiego, ponieważ moc w słabości się doskonali i Pan Bóg ma władzę zarówno nad dobrem, jak i nad złem. Dziś mamy czasy zamętu i żeby w tych czasach zamętu płynąć we właściwym kierunku, powinniśmy przyjąć postawę świętego Jana, umiłowanego ucznia Chrystusa, który po pierwsze jest blisko Chrystusa, a ta bliskość objawia się tym, że jest w Niego wpatrzony, słucha Go i nigdy nie stosuje metod z tego świata. To znaczy, nigdy na zło nie odpowiada złem, tak jak to zrobił święty Piotr, który mieczem odciął ucho jednemu z ludzi, którzy chcieli Chrystusa aresztować. Można by powiedzieć, że po ludzku święty Piotr zachował się właściwie, wykazał się odwagą. Chrystus go jednak upomniał. Co to znaczy być blisko Chrystusa, jak święty Jan, który pozostał wierny Chrystusowi razem z Maryją aż po krzyż, kiedy Chrystus, tak jak Kościół prawdopodobnie, jak to mówiła Alicja Lęczewska, wszystko kiedyś straci i pozostanie tylko mała grupka ludzi wierzących, o których kiedyś kardynał Józef Ratzinger w jednej ze swojej konferencji w latach 60. mówił, w jaki sposób wpatrywać się w Chrystusa i co to znaczy wpatrywać się w Chrystusa i być blisko Niego. Wpatrywać się w Chrystusa to znaczy adorować Go w niepokalanym sercu Maryi, które jest kaplicą adoracji Chrystusa. Czyli nic nowego, nic nadzwyczajnego, wciąż to samo. Przystępować do sakramentu pokuty i pojednania również z naciskiem na to, aby za swoje grzechy pokutować. Nigdy nie dawać sobie wmówić, a to wmawianie jest autorstwa diabła, że moje grzechy przekreślają dziecięctwo Boże i skoro grzeszę, to nie mam możliwości bycia świętym, bo świętość to nie jest doskonałość i o tym pamiętajmy, w znaczeniu doskonałości moralnej. Adorować Chrystusa podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, przyjmować Komunię Świętą, czyli żyć Eucharystią, rozważać tajemnicę Chrystusa, tak jak dokładnie możemy się tego domyślać, rozważał te tajemnice święty Jan obecny pod krzyżem wraz z Maryją. I to od Maryi święty Jan, który wytrwał do końca, uczył się nie tylko rozważać tajemnice Chrystusa, ale spojrzeć na nie oczyma Maryi, niepokalanie poczętej, i przyjąć tajemnicę z życia Chrystusa jako światło, które zwycięża ciemności w mojej codzienności. A zatem różaniec święty, który jest oparty na rozważaniu Słowa Bożego, jest wprowadzaniem w moje życie, w moją codzienność, codzienności życia Chrystusa. Przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa. Tylko tyle, albo aż tyle. I na koniec naszego dzisiejszego spotkania, jest to pierwszy odcinek, oczywiście jeśli chcecie, żeby ta seria była kontynuowana, chcę przytoczyć fragment z książki Saverio Gaety, Proroctwo o dwóch papieżach. Zatem według tego, co twierdzi Conchita, po Benedykcie XVI będziemy u końca czasów. Niemniej ze znakiem zapytania, czy po jego ustąpieniu, czy po jego śmierci. I od razu wspomnę, że koniec czasów nie oznacza końca świata. Przy całym dobrodziejstwie inwentarza można tu zacytować mocne słowa wypowiedziane przez Edsona Glaubera, wizjonera z Itapirangi, podczas objawień 16 lutego 2018 roku w Vidjolo. Matka Boża powiedziała mi, że czasy są bardzo trudne. Jak mówiłem w Amazonii, teraz powtarzam wam. To, co jeszcze na trochę powstrzymuje zło, jest przy życiu. To papież Benedykt. Lecz gdy papież Benedykt umrze, biedna ludzkość. Mogę to powiedzieć z całą szczerością. Gdy papież Benedykt odejdzie, biedny Kościół i biedna ludzkość. Jest to wyraźna aluzja do opisu świętego Pawła dotyczącego tajemniczej postaci tego, kto powstrzymuje antychrysta, zwanego Okatechon. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć, także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnicza bezbożność. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust. Jest to fragment z drugiego listu do Tesaloniczan, rozdział 2, wersy od 3 do 7. Jak wyjaśniają egzegeci, wiele interpretacji poświęcono tej tajemniczej jednostce. Jednak według niektórych ojców Kościoła, jak Tertulian, Okatechon, czyli siła mająca powstrzymać nadejście antychrysta, miał być cesarz rzymski, który przy pomocy swych instytucji oraz prawnego i cywilizacyjnego dziedzictwa uniemożliwiłby przez jakiś czas nadejście totalnego chaosu. Podobnie też święty Tomasz z Akwinu, podejmując tę myśl, utożsamiał ową przeszkodę z rzymskością oraz kościołem jako jej przedłużeniem. Lecz po usunięciu przeszkody, antychryst ukaże się w świecie w całej pełni. W jaki sposób zostanie powstrzymany ów antychryst, o którym mówił święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, który będzie działał przez tajemniczą bezbożność, można by powiedzieć, tak bardzo obecną we współczesnym świecie? Powstrzyma go Chrystus, który zgładzi go tchnieniem swoich ust. Można by powiedzieć, że dla Boga będzie to bardzo łatwa walka, ponieważ zgładzi go zwykłym tchnieniem swoich ust, czyli tym, co daje życie Słowem Bożym. Od słowa wypowiedzianego przez Stwórcę w Księdze Rodzaju rozpoczęło się życie na ziemi i w ogóle istnienie wszechświata i świata człowieka rozpoczęło się. I również przez tchnienie Trójcy Świętej, przez Słowo Boże, przez owe ruach ducha dynamicznego, Ducha Świętego, który daje życie, przyjdzie ostateczne zwycięstwo. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Chrystus już zwyciężył przez zmartwychwstanie. Teraz od nas zależy, po której ze stron się opowiemy. To dzisiaj na tyle w pierwszej części proroctw o Kościele. Przemyślcie to przede wszystkim, przemódlcie, przede wszystkim przemódlmy własną postawę wobec Kościoła katolickiego. I to, o czym mówi greckie tłumaczenie Pisma Świętego, nawracajcie się i zawierzcie tej radosnej nowinie. Nie tylko uwierzcie, ale zawierzcie, zaufajcie. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.